Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj opowiemy o jednej z najnowszych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. To praca zbiorowa pod tytułem Oblicza zdrady pod redakcją doktora Kazimierza Krajewskiego. Jest z nami również dr Tomasz Łabuszewski,
autor najważniejszego zasadniczego artykułu i współautor szeregu innych artykułów.
Czemu poświęcona jest owa publikacja? Bo odwołując się do różnorodnych informacji, które są w obiegu, była taka dyspozycja, żeby rozbudowywać sieć informatorów, jeden na przykład na 10 gospodarstw i tak dalej, ale wy nie skupiacie się na tej mnogości informatorów bezpieki.
To jest publikacja dosyć nietypowa. Z doktorem Łabuszewskim, kontynuujemy tą przygodę z historią od chyba 30 lat już razem. I naszymi tematami badawczymi są zawsze dzieje bohaterów pozytywnych. Badamy dzieje struktur niepodległościowych i dzieje ludzi, którzy te struktury tworzyli. Ale zarówno w naszych pracach, jak i w pracach kolegów, którzy zajmowali się takimi samymi wątkami jak my, ustawicznie przewijał się moment tych ludzi, którzy służyli imperium zła, albo którzy przeszli na ciemną stronę mocy. Praktycznie koniec każdej z tych niepodległościowych struktur działających po 1944 roku wiązał się z jakimś elementem zdrady. I stąd powstała myśl, chyba tę myśl rzucił dr Tomasz Łabuszewski, żeby spojrzeć po prostu od drugiej strony na to, czym się zajmujemy. Tak doszło do konferencji naukowej właśnie pod tym samym tytułem Oblicza zdrady ze znakiem zapytania. Dlaczego? Bo podzieliliśmy zawartość tego tomu jakby na dwie grupy. Większość stanowią tam osoby czasami budzące wręcz jakąś litość, jak się na nie patrzy, ale jednak takie, które można sklasyfikować jednoznacznie jako renegatów, zdrajców, ludzi, którzy najczęściej służyli dobrej sprawie, mają piękne karty życiorysów, a tymczasem jednak pod wpływem różnych czynników przeszli na tą ciemną stronę mocy. A drugą kategorię stanowią ludzie, których czy to motywacje były bardziej złożone, czy też są oceniani po prostu powszechnie jako postacie kontrowersyjne, których nie jest tak prosto i łatwo sklasyfikować. I naszym celem było przedstawienie, jakby zastanowienie się nad tym, jak dochodzi do mechanizmu zdrady. Dlaczego ktoś, kto ma naprawdę piękny dorobek niepodległościowy, patriotyczny, nagle podejmuje decyzję, że zaczyna służyć dotychczasowemu przeciwnikowi. Jakie były motywacje, czym się ci ludzie kierowali, jak potrafił ich aparat bezpieczeństwa na swoją stronę przeciągnąć. No i tak powstała właśnie ta dosyć nietypowa publikacja, bo tak jak mówię, myśmy się zawsze zajmowali strukturami niepodległościowymi, a nie jesteśmy też jakimiś łowcami głów. Oczywiście te postacie negatywne, te postacie, które zdradziły, ustawicznie się przewijały, ale jakby to nie był jakiś główny wątek naszych prac badawczych. Oczywiście trzeba się było tymi ludźmi zająć, kiedy się opisywało jakąś strukturę i jej koniec. I właśnie dopiero teraz, niedawno, gdy zorganizowaliśmy tą konferencję, właśnie powstała myśl, żeby jednak właśnie spojrzeć tak szerzej, wyłącznie właśnie od tej drugiej strony.
Nazwiska są rzeczywiście ciekawe. Radosław, Tatar i tym podobne przewijają się.
Staraliśmy się w ramach tych dwóch kategorii, o których mówił dr Krajewski, wybrać postacie zarówno najważniejsze z punktu widzenia funkcji, jakie pełnili oni w strukturach konspiracji niepodległościowej, jak też reprezentatywnych dla pewnych modeli działań operacyjnych ze strony resortu bezpieczeństwa. Bo w historii Henryka Wędrowskiego dla środowiska białostockiego osoby niezwykle ważnej w tym negatywnym obliczu, to jest historia byłych konspiratorów niepodległościowych, którzy zostali później funkcjonariuszami resortu bezpieczeństwa i którzy odcisnęli gigantyczne piętno na losach swoich współtowarzyszy broni z okresu okupacji niemieckiej, ale mamy tutaj również historię agentów wewnętrznych, którzy otrzymują zadanie dokonywania zabójstw na zlecenie resortu bezpieczeństwa, czyli działań, które nie mieszczą się w kategoriach prawnych represyjnego systemu komunistycznego. Mamy tutaj wreszcie przykłady postaci, które zajmowały kluczowe stanowiska dla tego na przykład głównego nurtu konspiracji pałakowskiej. Myślę tutaj o zastępcy prezesa trzeciego zarządu głównego zrzeszenia WiN, myślę o Kazimierzu Czarnockim, który z pozycji osoby niezwykle zasłużonej dla konspiracji niepodległościowej stał się tej konspiracji grabarzem. Tak samo w ramach tej drugiej kategorii owych konspiratorów, których decyzje życiowe zostały przez wiele środowisk interpretowane jako przykłady zdrady. Mamy tutaj też takie postacie niezwykle ważne dla pewnych nurtów, ale również dla pewnych środowisk. Radosław Jan Mazurkiewicz reprezentuje głównie to środowisko powstańcze, środowisko Kedywu. Jan Rzepecki, główne środowisko nurtu pałakowskiego. Postawa jednego i drugiego to są postawy niezwykle złożone i oceniane bardzo różnie do chwili obecnej, nie tylko przez publicystów, ale i przez historyków. To samo dotyczy Bolesława Piaseckiego. W mniejszym stopniu może Stanisława Tatara, ale i tutaj mamy przykłady ocen bardzo różniących się co do pewnego zakresu potępienia. Także wydaje się, że właśnie tak szerokie spojrzenie na problem zdrady stwarza dosyć unikalną możliwość też dla odbiorcy przyjrzenia się, iż pewne decyzje w pewnych sytuacjach nie są takie oczywiste. Konsekwencje ich są bardzo często nierozpoznawalne, głównie przez osoby przez nas opisywane, czyli przez tych przysłowiowych zdrajców. I przez to jest to historia niezwykle ciekawa. Powinniśmy też pamiętać i to też stoi za całą publikacją, że wszyscy ci zdrajcy, zarówno i renegaci, jak i owi zdrajcy ze znakiem zapytania, są tak naprawdę ofiarami tego systemu i prawdziwymi zbrodniarzami wszystkich tych historii, które poprzez te jednostkowe historie opisujemy, są funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa.
Na czym te znaki zapytania polegają?
Przede wszystkim wyodrębniliśmy grupę, której nie powinniśmy jednoznacznie klasyfikować jako zdrajcy. Może ich zachowanie, postępowanie ewidentnie nosi znamiona złamania przysięgi, którą składali jako i oficerowie Wojska Polskiego i potem jako organizatorzy podziemnego ruchu niepodległościowego. Stąd jest ten znak zapytania, mimo że większość opisanych postaci są to ewidentni zdrajcy. Mamy też tą grupkę, której tak jednoznacznie sklasyfikować nie można. I właściwie, tak jak dr Łabuszewski wspomniał, w wielu tych historiach, także tych dotyczących postaci, które można jednoznacznie sklasyfikować, pojawia się jakiś element tajemnicy. Coś, co na pewno będzie jeszcze badane, będzie jeszcze przez historyków ustalane. Jak doszło do tego, że właśnie ktoś z pięknym życiorysem nagle podejmuje decyzję przejścia na drugą stronę.
To na czym polega?
Czasami wynikało to oczywiście z miałkości, zmierności charakterów ludzi, którzy znalazli się w sytuacji skrajnie niebezpiecznej, podjęli decyzję, że odrzucają te dawne ideały, którym służyli. Ale z drugiej strony też, jak się patrzy od strony działalności tego aparatu represyjnego, komunistycznego, to jest mechanizm, w jaki sposób tych ludzi rozpracowywano i łamano. To jest zaczerpnięcie wzorów sowieckich, wzorów z ČK i NKWD. Z kolei tamte służby czerpały to jeszcze z wzorów z ochrany, takiej psychologicznej rozrabotki, psychologicznego rozpracowania osoby, którą chce się na swoją stronę przeciągnąć i wykorzystać. Stworzenie jakiegoś portretu psychologicznego i potem w odpowiedni sposób oddziaływanie na tę osobę, tak żeby ona podjęła tę decyzję, której aparat represji oczekuje. Oczywiście taki Rzepecki, który nigdy nie zamierzał w gruncie rzeczy walczyć z komuną, który w okresie okupacji niemieckiej wyhamowywał wszelkie działania Armii Krajowej, które mogłyby prowadzić do ukrócenia działalności komuny, tak jak ten słynny, rozkaz potępiający akcję z zakresu samoobrony, porządku społecznego wykonaną przez NSZ. Chodzi to o incydent, w którym oddział Zęba zlikwidował bandycką grupę kryminogenną. wojenną, która przybrała barwy Gaelu, prawda, artykuł NZ potępiony. No to jest oczywiście robota Rzepeckiego. Rzepecki storpedował przecież plan antykomunistycznej partyzantki na Kresach, na Ziemiach Utraconych, która miała być odpalana zimą 1944 roku. To wynik jego intryg, że do tego nie doszło. Więc ten człowiek oczywiście z komuną nigdy walczyć nie zamierzał. Przywództwo dopalającego się, przeżywającego kryzys podziemia Koskiego po aresztowaniu generała Okulickiego objął tylko dlatego, że właśnie bo już wcześniej chciał się dogadać z komuną i nie chciał dopuścić do takiej niepodległościowej konfrontacji. I oczywiście takiego człowieka o poglądach takiego kawiarnianego demokraty, o poglądach lewicujących, no bardzo łatwo można było, gdy chciał też jeszcze prowadzić jakąś grę, jakąś działalność polityczną, no dosyć łatwo inteligentny funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa mógł rozegrać. To samo można przecież powiedzieć o tym Czarnockim zapewne, że ten bardzo inteligentny człowiek na pewno miał też po drugiej stronie tego stołu przesłuchań inteligentnego partnera, który potrafił go do współpracy pozyskać.
A zatem manipulacja.
Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że istnieje tutaj cienka, ale dosyć zasadnicza różnica dzieląca renegatów od owych zdrajców ze znakiem zapytania, a tą granicę wyznacza pewien model zaangażowania po stronie komunistycznej, czyli akces i działalność w ramach pewnych działań operacyjnych. O ile w kręgu tych postaci zdrajców ze znakiem zapytania mamy osoby, których wybory życiowe, inspirowane bardzo często też przez agenturę komunistyczną ulokowaną w kręgach otaczających owych ludzi. No myślę tutaj chodzi o Włodzimierzu Lechowiczu, który przy udziale Zbigniewa Kapitaniaka i Kazimierza Moczarskiego urabiał Rzepeckiego właśnie w kierunku dogadania się z komuną. Mówimy o wyborach życiowych, natomiast mamy grupę ludzi, którzy przeszedłszy ten Rubikon na stronę komunistyczną, wykazują nadprogramową aktywność, ażeby doprowadzić do wyniszczenia swoich dotychczasowych współtowarzyszy broni. I to jest naszym zdaniem ta różnica między byciem renegatem, a byciem zdrajcą ze znakiem zapytania. Ona jest cienka, ale bardzo zasadnicza.
A dlaczego te decyzje przez tych renegatów jednoznacznych były właśnie podejmowane w ten sposób?
Bardzo różne motywacje, począwszy od kwestii rodzinnych, czyli wywołania przez stronę komunistyczną poprzez działania represyjne ukierunkowane na rodzinę, takiej siły nacisku, która doprowadzała do załamania psychicznego. To jest stworzenie takich warunków życiowych dla owych ludzi, którzy mając ambicje zdobywania wykształcenia, nie mogąc tego zrealizować, też znajdują się na progu wyczerpania psychicznego i resort to wykorzystuje. Także motywacje tu są bardzo różne.
Bardzo często po prostu chęć uratowania życia.
Tak, dokładnie. To w chwili obecnej dla przeciętnego czytelnika są to wybory i są to kwestie kompletnie niezrozumiałe i nieznane, natomiast będące czymś powszednim w owych latach. Mamy wreszcie osoby, które, i to jest niestety taka myśl generalna, która przychodzi nam z lektury owych akt, mamy nadreprezentację ludzi służących w okresie okupacji niemieckiej w wywiadzie, którzy zaczynają traktować swoją służbę w charakterze pewnej gry. I dla nich przejście na drugą stronę nie ma już tego wymiaru ideowego. Sprowadza się tak naprawdę do zmiany panów.
Oni znają zasady tej gry i wiedzą, że jeśli tej decyzji nie podejmą, no to zgodnie z tymi zasadami pif-paf i ktoś tam spod muru odciąga ich ciało.
Stąd to przechodzenie, tak, na drugą stronę. Klasyczna zagrywka, klasyczne doświadczenie agenta.
Ktoś, kto ma kilka życiorysów, kto odgrywa w życiu różne role, przez lata te różne role wykonuje, no być może komuś takiemu jest łatwiej. To wszystko jest pewnego rodzaju grą. Takiemu człowiekowi być może jest łatwiej niż innemu właśnie podjąć decyzję o zmianie barw klubowych i przejściu na drugą stronę. Zwłaszcza, że tak jak mówię, cena jest jedna. Zasady gry są absolutnie brutalne, jednoznaczne. Jeśli nie uczestniczysz dalej w tej grze, tylko w innych barwach, przestajesz żyć.
Z całą pewnością w każdym z tych wypadków mówimy o ludziach, którzy mieli pełną rozpoznawalność znaczenia swoich czynów i wiedzieli w sposób świadomy, jakich wyborów dokonują.
Ale no, była ta agentura, którą posłużono się. To pokazuje, jak aparat bezpieczeństwa angażował się, jakimi siłami i środkami dysponował po to, żeby objąć tą pajęczyną wybrane osoby, by na przykład doprowadzić do likwidacji Huzara, do likwidacji kolejnego oddziału i tak dalej.
Znaczy zdecydowanie możemy mówić o bardzo wysokim profesjonalizmie komunistycznych służb specjalnych. Teza, która do dzisiaj pokutuje wśród publicystów, ale i wśród wielu historyków, iż po stronie komunistycznej mamy analfabetów potrafiących tylko łamać kości, wybijać zęby, jest myśleniem prymitywnym i przede wszystkim nieprawdziwym. Mamy tam grono fachowców po szkołach NKWD w Gorki w Kujbyszewie, nadzorowanych przez sowieckich specjalistów, czy to ze Smiersza, czy z NKGB, którzy doskonale potrafią operować agenturą i przygotowywać niezwykle skomplikowane kombinacje operacyjne. I to nie począwszy od końca roku 1947, czyli prowokacji 5. Komendy Wino, tylko są w stanie prowadzić takie operacje od końca roku 1945, realizując je z powodzeniem przez kilka miesięcy, czego najlepszym przykładem jest rozpracowanie Komendy Obszaru Centralnego i Trzeciego Zarządu Głównego Zrzeszenia WIN, rozpracowanie siatki Witolda Pileckiego, no, czy też znane opinii publicznej operacje Lawina, ukierunkowane na rozbicie zgrupowania Bartka, czy też szereg innych operacji, które dotyczy poszczególnych wyselekcjonowanych środowisk uznanych przez resort bezpieczeństwa za wrogie. Myślę tutaj o środowisku wileńskim w ramach operacji X ogólnopolskiej, czy też operacji ukierunkowanej na środowisko lwowskie o kryptonimie Radwan.
Ale wiele informacji wskazuje, że te działania związane z rozpracowaniem polskiego podziemia były podjęte
znacznie wcześniej,
bo jak wojna się skończyła, to oni dysponowali masą informacji dotyczącą ludzi, struktur i potrafili wytypować określone osoby po to, żeby je rozpracować.
Tak, oczywiście Niemcy nie potrafili sobie przez 5 lat poradzić z podziemnym polskim ruchem niepodległościowym. Mówię tu głównie o ruchu spod znaku Armii Krajowej, ale także nie rozpracowali dokładnie podziemia obozu narodowego. Oczywiście zadawali punktowe, celne uderzenia, były wsypy, czasami się pruły całe fragmenty struktur, ale to podziemie całościowo działało i się coraz mocniej rozwijało. Natomiast no, służbom sowieckim udało się nie tylko zbudować agentury z polskich zdrajców, mówię o tych jaczejkach PPR-u, o tych wszystkich grupach GAL, AL, ale wprowadzić swoich ludzi także do struktur Polskiego Państwa Niepodległościowego. No tu przed chwilą doktor Łabuszewski wymienił cały szereg nazwisk ludzi z otoczenia chociażby Rzepeckiego, którzy pełnili jakieś funkcje kierownicze i no, jednak wpływali na procesy decyzyjne. Wprowadzono też oprócz tych inteligentnych, wykształconych ludzi, także zwykłą, no, taką ordynarną agenturę informacyjną, tak bardzo rozbudowane szeregi Armii Krajowej. I oczywiście jest też cała jakaś otoczka różnych tych inteligenckich, tak zwanych pożytecznych idiotów, kawiarniowych demokratów, którzy podejmują współpracę i no, wpływają na ułatwienie komunie, rozprawienie się z podziemiem. Właściwie od pewnego momentu służby komunistyczne nie tylko, że mają to podziemie niepodległościowe rozpracowane, ale nim manipulują. Po prostu pozwalają mu jeszcze przez jakiś czas istnieć, dogorywać, a w tym czasie po prostu nim manipulują, można powiedzieć, zanim go zlikwidują. No to właśnie ta rozgrywka 5. Komendy Winu jest tego takim najbardziej jaskrawym przykładem.
Trzeba wyraźnie wskazać, że spośród działań operacyjnych resortu bezpieczeństwa na tym gruncie działań operacyjnych, no palma pierwszeństwa należy się amnestiom. To jest z roku 1945, a zwłaszcza to jest z roku 1947. O ile w 1945 resort nie był jeszcze do końca przygotowany, żeby zagospodarować całą tą wiedzę, która płynęła z dokumentacji, jakiej uzyskiwali od ujawnianych, wówczas ludzi, którzy zresztą nawet po ujawnieniu byli w stanie w tej atmosferze jeszcze obowiązującego pewnego chaosu rozpłynąć się, zwłaszcza na terenach tak zwanych ziem odzyskanych. O tyle w 1947 roku ta operacja była przygotowana doskonale. Pamiętajmy, że ujawniło się ponad 50 tysięcy ludzi. Pamiętajmy, że każdy z ujawniających się musiał złożyć rodzaj takiego swojego testamentu, życiorysu konspiracyjnego, w którym podawał pseudonimy, nazwiska znanych mu z służby konspiracyjnej osób. I to wszystko dawało resortowi możliwość po pierwsze skonfrontowania tego, czy owe zapisy są prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo ta wielość owych relacji z poszczególnych komórek oddziałów była tak duża, że nawet jeżeli pięciu skłamało, to jeden, dwóch napisało prawdę i wtedy można było tych pięciu przycisnąć i wydusić z nich odpowiednie informacje, ale ta cała wiedza pozwoliła resortowi w sposób niezwykle precyzyjny spośród tego grona kilkudziesięciu tysięcy konspiratorów wybrać osoby kluczowe z punktu widzenia działań operacyjnych, to znaczy takie, których funkcje w organizacji były z punktu widzenia resortu bezpieczeństwa i wiedzy, jakie chciał posiąść, niezwykle istotne. I dla tych osób niestety, to jest wynik naszych kilkudziesięciu lat pracy, nie było tak naprawdę wyjścia. To znaczy amnestia niczego im nie dawała, stawiała ich przed tragicznym, dramatycznym wyborem. Zdrady swoich współtowarzyszy broni, czyli pójścia na układ z resortem, albo w najlepszym razie represje, więzienia, albo śmierci bardzo często, jeżeli na takie działania zgodzić się nie chcieli. Innego wyjścia w zasadzie nie było. Twierdzenia, że dowódcy struktur niepodległościowych szczebla obwodu czy inspektoratu toczyli jakieś gry z resortem bezpieczeństwa i wychodzili z tego zwycięsko, no w gruncie rzeczy należy umieścić między bajkami.
Jakie wnioski dla współczesnych?
Cóż, takim wnioskiem może być to, że zdrada nie popłaca. Resort w bardzo różny sposób rozliczył się z tymi ludźmi. Mamy tam przykłady zawrotnych wręcz karier, tak jak Wędrowski, który z tajnego współpracownika stał się etatowym wysokiego szczebla, pracownikiem resortu, który
był ambasadorem,
duszą różnych, jakby mózgiem różnych operacyjnych rozgrywek. Podobnie inni, tam Reniak Strużyński, można tych nazwisk zmieniać wiele. I ci doczekali się tylko z pewnego osądu moralnego. Także jedyna rzecz, jaką my możemy zrobić dzisiaj jako historycy, opisać ich tą niechlubną, haniebną działalność. Ale też finał czasami bywał taki, że gdy wykorzystany współpracownik, wykonujący często brudne i odrażające zadania, stawał się niepotrzebny, stawał się kłopotliwym balastem, no pozbywano się go w sposób brutalny, w sposób pozaprawny. Generalnie zdrada nie popłaca.
Pytam o te wnioski dla współczesnych ze względu na to, że cały czas mamy po wschodniej stronie ten aparat, który tą wiedzą posługuje się bez przerwy.
To prawda i patrząc na ową nadreprezentację wśród owej agentury osób związanych z wywiadem, można tylko zwrócić uwagę na to, iż przy werbowaniu pracowników wywiadu należy zwracać niezwykle dużą uwagę na kwestie formacyjne i ideowe, ponieważ sprowadzenie owej służby wyłącznie do rodzaju gry przynosi później w sytuacjach ekstremalnych tragiczne konsekwencje.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Kazimierz Krajewski oraz dr Tomasz Łabuszewski, a rozmawialiśmy o najnowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Oblicza zdrady. Poszczegóły, po nazwiska, po opis wielu sytuacji odsyłamy właśnie do tej książki. Dziś dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.